Zanim przejdę do dzisiejszego fragmentu, chciałbym się przed wami do czegoś przyznać. Nie znoszę biegania. Mogę powiedzieć, że więcej. Bieganie jest jednym z tych sportów, którego strasznie nie lubię. Jest to jeden z tych sportów, który od zawsze był męczący i wkurzający, szczególnie kiedy były zajęcia z WF-u, gdzie były biegi przełajowe. Sprawdzian na 1000 metrów, to ja będę wspominał do końca życia. Po prostu każda myśl o tym, że będę musiał biegać dla samego biegania, jakoś mnie nie przekonuje. Jedynym ratunkiem były biegi na 60 metrów, bo szybko i krótko można było pójść sobie stanąć i odpocząć, więc bieganie nie jest moją mocną stroną. Natomiast jest jeden bieg, w którym uczestniczę już od 15 lat. Niezmiennie, codziennie biegnę w tym biegu. Nawet jakbym bardzo nie chciał, to w nim biegnę. Jest to, moi drodzy, bieg wiary. Ty również, drogi chrześcijaninie, droga chrześcijanko, nawet jeżeli nie lubisz biegać, nawet jeżeli bieganie cię męczy, to od momentu zaufania Jezusowi Chrystusowi biegniesz. Biegniesz do miejsca spotkania z naszym Panem. I to nie jest sprint, to nie jest coś, co się kończy szybko, to nie jest coś, co można mieć już za sobą chwilę po tym, jak to się rozpocznie, ale trwa od momentu twojego zaufania Chrystusowi aż do twojej śmierci. Jest to duchowy maraton trwający całe twoje życie. Jest to duchowy maraton trwający całe twoje życie. I skoro jest to bieg, który trwa całe życie, to musimy się dowiedzieć, jak biec wytrwale. Jak biec, aby się nie zmęczyć, aby dotrwać do końca. Jaka jest motywacja do tego, żeby biec? Co powinno nas motywować do tego, żeby w naszej wiarze nie upadać? W dniach trudnych, kiedy mierzymy się z różnymi problemami, też w dniach trudnych, kiedy mierzymy się swoimi słabościami. Co jest twoją i moją motywacją w tym, aby w tej wierze trwać do końca? Więc odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, czym jest wytrwała wiara? Czym jest wytrwała wiara? I żeby na to odpowiedzieć, zapraszam do tego, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 1 do 2. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersze od 1 do 2. Jest napisane, przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w biegu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto ten, który nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. I moi drodzy, teza, którą dzisiaj postaram się wam przedstawić i główna myśl tego fragmentu jest następująca. Wytrwała wiara to wiara zrzucająca wszystko, co ją obciąża, oraz jest to wiara wpatrzona w naszego Pana Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wiara, która jest wytrwała, to jest ta, która odrzuca to, co niepotrzebne, a wpatruje się w tego, który jest najważniejszy. I właśnie to jest przesłanie naszego dzisiejszego fragmentu. Wytrwała wiara, która zrzuca coś z siebie i biegnie przed siebie, wpatrzona w tego, co wytrwał do końca na krzyżu, w nasze miejsce, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. I obraz, jakiego tutaj autor tego listu używa, to jest bieg. Tak jak już można się przekonać, jest to miejsce, które właśnie mówi o wytrwałości w biegu, który jest długi. Ale są inne miejsca, które również mówią nam o biegu, wierze jako biegu. Pierwsze takie miejsce jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 9 rozdziale, wierszu 24, gdzie jest napisane: czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Ten werset mówi nam o tym, że nasza wiara musi być intencjonalna. W swoim życiu duchowym musisz być intencjonalny w tym, co robisz. Nasz bieg ma być intencjonalny, ma być przemyślany w tym, co czynimy. Prawdziwy sportowiec nie biegnie w nadziei na porażkę. ale robi wszystko, co może, aby odnieść sukces. Czy takie jest twoje nastawienie dzisiejszego poranka w zakresie twojej wiary, twojego podążania za Chrystusem? Czy robisz wszystko, co możliwe, aby odnieść sukces i spotkać się z naszym Panem po tym, kiedy odejdziesz z tego świata? Tak jak powiedziałem, nikt nie startuje, aby przegrać i myślę, że gdyby ktoś startował na olimpiadzie, to jego celem nie byłby zajęcie 150. miejsca. Jeżeli ktoś by biegł, to raczej mierzyłby w złoto. Chciałbym być ukierunkowany, aby na koniec biegu złoty medal zawisł na szyi. Taki zawodnik, który ma tą wizję, ten cel przed sobą, będzie biegł i się przygotowywał i ukierunkowywał swoje ćwiczenie po to, aby ten cel osiągnąć. I podobnie jako chrześcijanin, twoim celem w życiu ma być otrzymanie zwycięskiego złotego medalu wiary na końcu mety twojego życia. O tym między innymi mówi apostoł Paweł pod koniec swojego życia w drugim liście Tymoteusza, w 4 rozdziale, w wierszach od 6 do 7. Apostoł Paweł pisze: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Myślę, że możemy sparafrazować to do współczesnych czasów, że apostoł Paweł mówi: a teraz oczekuje mnie złoty medal sprawiedliwości. Wygrałem, zwyciężyłem, dotrwałem do końca. I to, co jest piękne w biegu wiary, jest to, że nie tylko jedna osoba zwycięża, ale zwycięża każdy, kto wytrwa do końca i będzie przybywał z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Zwróćcie uwagę, że koniec tego wiersza mówi: sędzia sprawiedliwy da mi to, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Apostoł Paweł nie jest wyjątkowy w tym biegu, nie jest on sam jedyny zwycięzcą, ale zwycięzcą jest każdy, kto wytrwa do końca. I jeżeli jesteś chrześcijaninem, to wiesz, że słowa apostoła Pawła tutaj są twoimi słowami. Że chcesz, aby te słowa były wypełnieniem twojego życia. Ale te słowa są wynikiem wytrwałości. Są one podsumowaniem przejścia z wiarą przez sytuacje łatwe i trudne. Sytuacje, przez które przechodzimy nie sami, ale przez które przeprowadza nas sam Bóg. On w tych, którzy Jemu zaufali, czyli swoich wybranych, zakończy dzieło, które rozpoczął. W liście do Filipian w 1 rozdziale, w wierszu 6 jest napisane: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Innymi słowy, to jest pocieszające i zachęcające, że ten, który rozpoczyna w nas dzieło, będzie je też kończył, co też zwrócimy uwagę w tym naszym fragmencie dzisiaj. Bóg nas prowadzi, przeprowadza i doprowadza do końca, ale mówi nam również, jak mamy biec, co od nas zależy, jak mamy biec wytrwale, mając w perspektywie nasze życie. I skoro mamy całe życie przed sobą, to są rzeczy, które możemy już zrobić dzisiaj, aby nam wiek trochę ułatwić. Musimy zrzucać już teraz ciężary, które nas hamują. Zwróćcie uwagę na werset 1. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądając olimpiadę widzieliście zawodnika, który biegnie w płaszczu zimowym i w kozakach. Myślę, że jakbyśmy zobaczyli takiego zawodnika na olimpiadzie, to byśmy się zaczęli zastanawiać, czy na pewno z nim wszystko jest w porządku. Czy może zwariował, czy być może ktoś mu źle podpowiedział, ponieważ w tym szaleństwie musi być jakaś metoda. Przecież kto chce biec, mając na sobie ciężary, obciążając nas, sprawiając, że bardziej się męczymy, szybciej się męczymy. Natomiast ktoś może być w błędzie. Ktoś może nie wiedzieć, że te ciężary, które ma na sobie, tak naprawdę mu przeszkadzają w tym, aby osiągnąć lepszy wynik, aby osiągnąć zwycięstwo. Jak można się domyślać, ta dodatkowa waga nie jest czymś, co pomaga, ale właśnie przeszkadza. Dlatego współcześnie zawodnicy noszą wyłącznie to, co jest wymagane. I najlepiej, żeby to było jak najlżejsze, jak to jest tylko możliwe, żeby nie było nic, co było dodatkowym obciążeniem w tym, w czym uczestniczą. I chrześcijanie również są wezwani do tego, żeby pozbywać się tego, co ich obciąża w podążaniu za ich Panem. Może ty właśnie dzisiaj masz pewną zadyszkę w swojej wierze. Może jest jakaś zadyszka w twoim biegu wiary, jest ciężej, jest trudniej dzisiaj niż się wydawało. Być może jest coś, co ciebie obciąża. I ten werset wypowiada nam dwie rzeczy, których mamy się pozbyć, które mogą stać się, które sprawią, że staniemy się lżejsi. Są to ciężary i są grzechy, z czego pierwszą są ciężary. Zwróćcie uwagę, to jest mając tę pewność, skoro więc mamy wielką liczbę świadków, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza, wszystko, czyli ciężary oraz grzech, który nas otacza. Mamy odrzucać wszystko. I pytanie, czym jest to wszystko? Czym są te ciężary? Zadajmy sobie takie pytanie, ponieważ tutaj jest rozdział na ciężary, czy też wszystko, i potem jest rozdział na grzechy. I ciężary w tym fragmencie to są rzeczy, które nas spowalniają. Rzeczy, które same w sobie niekoniecznie są złe, ale są złe dla nas, ponieważ uczestniczymy w tym wyścigu. Różni ludzie mogą robić różne rzeczy, których być może chrześcijanie nie mogą robić. Nie ma znaczenia, czy one są moralne, czy niemoralne. Jeżeli są obciążające w biegu i sprawiają, że nasza wiara podupada, to nie są dla nas pożyteczne. Nie można biec przez życie, niosąc nadmierny bagaż. I czasami ludzie mówią, pokaż mi dokładnie w Biblii, gdzie coś jest zakazane. Pokaż mi w Biblii, udowodnij mi biblijnie, że nie mogę tego robić, że nie powinienem tego czynić. Szukają w ten sposób samousprawiedliwienia dla czegoś, co chcą robić, albo co już robią. Natomiast nie wszystko wymaga jasnego zakazu, aby dla człowieka wierzącego było to niewłaściwe. Jeżeli ktoś do biegu startuje w płaszczu zimowym, to może akurat to nie jest zakazane. Może reguły na to pozwalają, ale czy to pomaga? Czy posiadanie dodatkowego obciążenia pomaga w tym biegu? I są rzeczy, które wymagają od chrześcijana mądrości w rozeznaniu ich wpływu na naszą wiarę. Nie muszą to być rzeczy niemoralne i nielegalne, ale mogą to być różne rzeczy, które wpływają na to, jak żyjemy z naszym Panem. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, wierszu 12 powiedział: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Zwróćcie uwagę, że tu jest mowa o pożyteczności. To nie jest dobre lub złe, to jest pożyteczne. Czy to przynosi mi korzyść? Czy to sprawia, że moja wiara, moja miłość do Boga jest jeszcze mocniejsza dzisiaj niż była wczoraj? Czy to, co robię, czy jak spędzam czas, przynosi pożytek mojej wierze? Czy są raczej rzeczy i ludzie, które zamiast mnie budować i wzmacniać, raczej sprawiają, że spowolniam w tym biegu i stoję duchowo w miejscu? I to mogą być różne rzeczy, to może być wiele różnych rzeczy. To może być praca, rodzina, relacje, przyjaźnie, hobby, dbanie o własną wygodę, social media, jeżeli spędzamy zbyt dużo czasu na Facebookach, na Twitterach, na TikTokach i innych podobnych, a nie mamy czasu na modlitwę. To social media same w sobie nie są rzeczą grzeszną i zakazaną przez Boga, ale być może warto trochę tego czasu ograniczyć i trochę priorytety ułożyć na to, co jest najważniejsze. Ponieważ jeżeli jest cokolwiek, co sprawia, że nie masz czasu na Boga, na modlitwę, na czytanie Jego słowa i uczestniczenie w życiu Kościoła, lub, uwaga, lub to nie jest tylko to, co robię, lub to, co we mnie sprawia. Lub widzisz w sobie zachowanie i postępowanie niegodne chrześcijanina, czyli przebywanie w czymś, oglądanie czymś, karmienie się czymś, co być może samo w sobie nie jest złe, ale widzisz, jaki to ma efekt na tobie i twoim postępowaniu, na twojej wierze, na tym, że być może dzisiaj mniej ufasz Bogu niż ufałeś wczoraj, to nie jest coś, co przynosi pożytek twojej wierze. Nawet jeżeli to nie jest coś niemoralnego, nawet jeżeli to nie jest coś zakazanego, to powinieneś uważać, aby to, co najistotniejsze, pozostało najistotniejsze. A to, co nie przynosi pożytku Twojej wierze, albo to, co hamuje Twoją wiarę, powinno być zostawione. Czy widzisz coś takiego w Twoim życiu dzisiaj? Czy jest coś, o czym wiesz, ale gdzieś do tej pory sobie tłumaczyłeś, że to akurat wcale nie wpływa na moją wiarę? Ta rzecz, to miejsce w żaden sposób na mnie nie wpływa. Ja jestem bezpieczny. Spokojnie, ja sobie daję radę. Inni ludzie zauważają, że w Twoim życiu jest mniej miłości, mniej cierpliwości, mniej pokoju, ale Ty dalej trwasz w takim przekonaniu, że to jednak jest okej. Pamiętaj, to, że coś nie jest grzeszne, nie oznacza, że nie będzie miało wpływu na Twoje życie duchowe. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, którą jest z siebie zrzucać. Zwróćcie uwagę, że w naszym fragmencie jest mowa o wszystkim albo o ciężarach, w zależności od tłumaczenia, jak i o grzechu, który nas usidla. Mamy umartwiać grzechy, a my się ich wyzbywać. I to słowo usidla, które jest tu użyte, oznacza związanie nóg. Może jak sznurowadła, których sznury się związują i nagle się można potknąć. Albo jak ktoś ci zwiąże nogi, nie możesz się ruszyć, stoisz w miejscu. Albo jest to pewna, można powiedzieć, kula u nogi. To znamy to stwierdzenie. Kula u nogi, która nie pozwala ci się ruszyć. To, do czego autor tutaj wzywa, jest czymś, co w innym miejscu Nowego Testamentu jest nazywane umartwianiem grzechu. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 13 mówi: jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jeżeli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jest słynne powiedzenie w oparciu o ten werset, który powiedział purytanin John Owen: zabij grzech, zanim grzech zabije ciebie. Zabij grzech, zanim grzech zabije ciebie. Grzech jest rzeczą niepozorną na początku, ale zaczyna się zadamawiać w naszym sercu. Zaczyna się rozsadzać i przenosi się nie tylko z korytarza do wyjścia do mieszkania, ale nagle znajduje miejsce w kuchni, potem w salonie, potem w sypialni, aż w pewnym momencie, jeżeli nad tym nie zapanujemy, to ten grzech pojawia się w miejscach, których się nie spodziewaliśmy i wpływa na nas w taki sposób, jakiego nie oczekiwaliśmy. Umartwianie grzechu w naszym sercu jest kluczową częścią całego procesu uświęcenia. Im więcej tego doświadczamy, tym mamy większą pewność, że nasze pragnienia są skierowane ku Bogu, a zatem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Im więcej grzeszymy, nawet jako ludzie wierzący, tym mniejszą mamy pewność, czy ja na pewno ufam Bogu. Natomiast kiedy walczymy z grzechem, kiedy ten grzech znika z naszego życia i zauważamy tą zmianę, którą Bóg poprzez swojego Ducha Świętego w nas posila, mówimy: Panie Boże, dziękuję. Widzę Twoje prowadzenie. Zauważam tą zmianę. Widzę, że Ty jesteś ze mną. Natomiast w innych przypadkach nasz grzech zaczyna nas dotykać, poruszać i zadawać pytania. A być może niekoniecznie zaufałeś Bogu. A czy Twoje przebaczenie na pewno jest pewne? Natomiast pragnienie umartwiania grzechu jest wynikiem naszej nowej natury. Jeżeli masz nowe serce, o którym czytaliśmy już w 8 rozdziale listu do Hebrajczyków, serce, które ma nowe pragnienie, pragnienie, które chce się Bogu podobać, chce być Bogu posłusznym, to jest to również serce, które powie: nie chcę widzieć grzechu w moim życiu. Nie chcę, aby grzech mnie zniewalał, ale chcę podobać się Chrystusowi. Ponieważ Chrystus nam tyle darował poprzez swoją ofiarę, to my z wdzięczności chcemy być Jemu posłuszni. To jest kwestia nowego serca, to jest kwestia nowej natury, która pragnie podobać się Bogu. Człowiek, który nie zaufał Bogu, to chce dalej żyć zgodnie z swoimi pragnieniami. Być może chce jakąś chwilową, moralną zmianę, jakąś poprawienie jakiegoś takiego dobrego życia, ale to nie dotyczy prawdziwej duchowej przemiany. Pragnienie prawdziwej duchowej przemiany jest wyłącznie wynikiem nowego, obdarzonego nam przez Boga serca. I w liście kilka mamy wersetów, które mówią o tym, jak pozbywać się grzechu. Jednym to jest list do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 22. Mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Parę wersetów dalej, wiersz 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. List do Kolosan, 3:8, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Jeszcze jeden werset, 1 Piotra 2:1. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. To jest mowa o zrzucaniu konkretnych grzechów, odrzucaniu ich z siebie. I to słowo zrzuć z siebie albo pozbądź się tego, to jest obraz kogoś, kto bierze z siebie koszulę i rzuca ją na ziemi. Jest coś, co mamy na sobie i chcemy się tego wyzbyć, więc to odrzucamy. Ale jest też mowa o nowej tożsamości w Chrystusie, która jest tego powodem. Jeżeli jesteś nowym człowiekiem, masz nowe życie w Jezusie Chrystusie, to jednym z zadań w twoim życiu wiary jest to, że masz wyzbywać się grzechu, wyznawać te grzechy Bogu i zrzucać je z siebie. Ale pytanie, jak uśmiercać grzech? Jak to czynić? Jak to ma wyglądać w moim życiu? Pastor Sinclair Ferguson podał 4 proste kroki do tego, jak uśmiercać grzech. Po pierwsze, naucz się nazywać grzech grzechem. Naucz się nazywać grzech grzechem. Nie umniejszaj swojego grzechu w swoim życiu. Kiedy wiesz, że źle czynisz, to nie mów, a to był błąd, to był przypadek, to był wypadek przy pracy. I tak próbujemy sami siebie usprawiedliwiać. No to nie było nic takiego ważnego. Po drugie, zobacz grzech takim, jakim jest w obecności Boga. W liście do Kolosan jest napisane, że to z powodu grzechu przychodzi gniew Boży. To z powodu grzechu Jezus Chrystus musiał ponieść śmierć na krzyżu, znieść cały Boży gniew po to, abyśmy my mogli mieć nowe życie. Czy naprawdę chcemy używać krzyża Chrystusa do tego, żeby usprawiedliwać sobie nasze grzeszne postępowanie? Ten, który poświęcił tak wiele dla ciebie i dla mnie, nie powinien być powodem, dla którego my sobie ten grzech jakoś usprawiedliwiamy, umniejszamy. Z powodu grzechu przychodzi gniew Boży, z powodu grzechu nasz Pan musiał umrzeć na krzyżu za nas. Po trzecie, już o tym wspomniałem, ale teraz powiem konkretnie, rozpoznaj nową tożsamość, jaką masz w Chrystusie. W liście do Kolosjan 3:9-10 jest napisane, nie okłamujcie się nawzajem. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Innymi słowy, nowi ludzie prowadzą nowe życie. Nowe serce ma nowe pragnienia. Wszystko, co jest poniżej tego, jest sprzeczne z tym, kim jestem w Chrystusie. Wszystko to, co się odwraca i zmienia, jest sprzeczne z tym, kim jestem w Chrystusie. Jeżeli grzeszysz i trwasz w grzechu w życiu jako człowiek wierzący, żyjesz w sprzeczności sam z sobą. A jak żyjesz w sprzeczności sam z sobą, to nie jest to zdrowe środowisko do rozwoju twojej wiary. Jeżeli chcesz się rozwijać duchowo, zawalcz z tym grzechem. Zadaj grzechowi śmierć. I to jest 4. punkt. Można powiedzieć, to jest tak proste. Odrzuć to, zagłódź to. Nie można umartwić grzechu bez pewnego bólu, bez utraty części siebie w tym. Nie ma innego sposobu. I umartwianie grzechu jest czasami bolesnym procesem. Jest to bolesny proces, ponieważ Bóg ujawnia nam jeszcze bardziej to, jak my jesteśmy zbuntowani przeciwko Niemu. Czasami ujawnia nam to, jak nasz grzech rani innych ludzi. Czasami to, co jest najtrudniejsze, jest to, że walczy z twoim i moim własnym ja. Naszym egoizmem i z tym, co nam mówi, to wcale nie jest takie złe. Ty taki jesteś. Już się nie bój. To jest część twojej osobowości. Ale Bóg mówi, jesteśmy nowymi ludźmi. Mamy walczyć z grzechem, który rozpoznajemy. W niektórych psalmach psalmista się modli, Panie Boże, pokaż mi to, pokaż mi grzechy ukryte w moim życiu. Są te grzechy, o których wiemy, przed którymi nawet uciekamy, być może te, z którymi nie chcemy się zmierzyć, ale są też te, których nawet nie zauważamy w swoim życiu i czasami potrzebujemy się modlić. Panie Boże, pokaż mi to, co ukryte. Pokaż mi to, z czym ja jeszcze sobie nie radzę, a Ty możesz mi to pokazać. I też jest bolesne. Nagle zauważamy kolejną sferę naszego życia, której Bóg jeszcze w pełni nie odnowił, w której jeszcze Boże Słowo być może walczy z naszymi własnymi pragnieniami. Ale drogi chrześcijanie, droga chrześcijanko, zadaj grzechowi śmierć. Może jest jakiś grzech, jaki tolerujesz w swoim życiu. Właśnie może usprawiedliwiasz to sobie, mówiąc, mogę z tym żyć. Próbowałem to zmienić, ale taki już jestem. Inni mówią, to jest coś, o czym wiem tylko ja, więc nikomu nie szkodzę. To jest coś, co jest tylko, co jest moje. Nikt o tym nie wie, ale to nie wpływa na innych ludzi. Jeżeli tolerujesz jakiś grzech w swoim życiu i nie widzisz duchowego wzrostu, to pretensje możesz mieć wyłącznie do siebie. Jeżeli wiesz, że jest coś w twoim życiu, co źle czynisz, a ty dalej to czynisz, nie chcesz z tym zawalczyć, to hamowanie życia duchowego spoczywa na tobie. Należy modlić się do Boga, aby skruszył nasze serce tak, abyśmy chcieli zawalczyć z tym, co jest złe w naszym życiu. Dopiero wtedy będziemy mogli wytrwale kroczyć dalej, biegnąc zgodnie z naszym przeznaczeniem, odrzucając ciężary i grzechy. Natomiast to, co nas powinno motywować w tym wszystkim, jest nasz Pan Jezus Chrystus. To jest właśnie werset drugi, o którym mówi nasz fragment. On mówi, wpatrujmy się w Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc o jego hańbę i zasiadł po prawej stronie Boga. Zwróć uwagę, że Jezus jest sprawcą naszej wiary. Można powiedzieć, że Jezus jest tym, który jako pierwszy przeżył doskonałe życie po to, aby dać nam ten wzór do tego, aby nasze życie też było doskonałe. On dzisiaj siedzi po prawicy tronu, jest autorem tego, za czym my podążamy. Jezus jest tym wzorem, na którym my się wpatrujemy. I co ciekawe, to słowo wpatrywać się, to oznacza nie takie chwilowe spojrzenie, gdzieś tam taki chwilowy rzut okiem, ale jest to nieodwracanie oczu od tego celu, na który mam moje oczy skupione. Innymi słowy, nie patrz się na nic innego, nie patrz się na nikogo innego, ale jeżeli chcesz kroczyć za Bogiem, to patrz się na Chrystusa. Patrz na Niego, patrz na to, jaki On był, patrz na Jego charakter, patrz na to, w jaki sposób On troszczył się o innych ludzi i patrz się na to, co On uczynił na krzyżu dla ciebie. Zwróć uwagę, że to jest mowa, że On zamiast zapewnionej Mu radości wziął krzyż, nie myśląc o hańbie i zasiadł po prawej stronie Boga. Jezus mógł żyć w doskonałej społeczności z swoim Ojcem na wieki. Jak wiemy, Jezus jest jednym z osób z Trójcy, jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale w ramach pewnej decyzji, którą Chrystus podejmuje, mówi, ja idę, zniżam się do mojego stworzenia. Stanę się, jak człowiek przyjmę ludzką naturę, aby uratować tych, co się ode mnie odwracają. To jest poświęcenie. To jest pokora i co więcej, jest to wytrwałość. Jezus nie zgrzeszył przez całe swoje życie, aż do swojej śmierci nie zgrzeszył, a przyjął grzech dopiero w momencie, kiedy nasz grzech spadł na Niego, za co On poniósł karę na krzyżu, zajmując nasze miejsce. I dzięki temu, że On umarł na krzyżu, my możemy dzisiaj wierzyć. On sprawił, że my duchową moc, którą możemy dzisiaj za Nim podążać. W liście do Efezjan jest mowa o tym, że nasza wiara, czy też to, w jaki sposób podążamy, to jest ta sama moc, która była przy zmartwychwstaniu. Kiedy Jezus pokonał śmierć, to ta moc, która była przy zmartwychwstaniu, która Go podniosła z martwych, jest tą mocą, która dzisiaj ciebie i mnie posila w tym, żebyśmy za Nim kroczyli. Nikt z nas nie jest w stanie sam siebie tej mocy wykrzesić. Nikt z nas nie jest w stanie zaoferować tego, co zaoferował Chrystus. Więc On to rozpoczyna w nas, ludziach, którzy są przeciwko Niemu zbuntowani, a jednak daje nam serce ochocze na przyjęcie Jego dzieła. On jest autorem, sprawcą tego, co dzisiaj nazywamy wiarą. Ale czytamy również, że jest tym, który nas doprowadza do końca. Jest dokończycielem wiary. I tak jak pamiętacie, dzisiaj czytaliśmy już ten werset, który mówi, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je kontynuował. I dokończy to dzieło. Jeżeli Chrystus coś w tobie rozpoczął, jeżeli ten dar wiary, który jest w tobie, już jest rozpoczęty, to będzie to do samego końca przez Niego doprowadzone. To jest coś, co wymaga zarówno Bożej ingerencji w nasze życie, ale jak widzimy, to Bóg również oczekuje, żebyśmy w trakcie naszego biegu byli odpowiedzialni za pewne rzeczy tu i teraz. Zbawienie nie jest nagrodą na końcu wyścigu, ale jest darem. Jest to pewna nagroda, która jest darem, można powiedzieć. Jest to coś, czego ty i ja nie wypracujemy. To nie polega to na twoich i moich dobrych uczynkach, ale jest to coś, co Chrystus sam nam oferuje, ponieważ On jest jedynym, który może to uczynić. Natomiast mówimy cały czas o biegu, ale jeżeli chcemy być częścią tego biegu, musimy stanąć na linii startu. Linią startu jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi jako naszemu Panu i Zbawicielowi. Jeżeli tego jeszcze nie uczyniłeś i nie przyjąłeś Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to jeszcze nie ma nic, co On może dokończyć. Natomiast jeżeli przyjmiesz Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to możesz być pewnym, że ten, który rozpoczyna to dzieło w tobie, również je w tobie zakończy. Ponieważ Chrystus żyje w nas. Jak to mówi list do Kolosan, Chrystus w was, nadzieja chwały. On jest naszą siłą, On jest naszą motywacją. Nikt inny tego nam nie da i nikt inny nie jest tym, w którego mamy się wpatrywać. Wytrwała wiara to jest wiara, która odrzuca ciężary, odrzuca grzechy i widzi w Chrystusie tego, który prowadzi nas przez każdy dzień, każdy trud naszego życia, ponieważ On na krzyżu wycierpiał więcej niż my jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić i Jemu niech będzie za to chwała. Amen.